Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach, 16 minut po 18. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Rozpoczynamy nasze spotkanie z Pismem Świętym. Dzisiaj przez to spotkanie poprowadzi nas ksiądz doktor habilitowany Artur Malina, biblista z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i z dzieła biblijnego Jana Pawła II. Najpierw jednak, jak to zwykle czynimy, przyzywajmy pomocy Ducha Świętego, by On był tym pierwszym, który prowadzi nas przez Boże Słowo.
13 niedziela zwykła zazwyczaj wprowadza nas w czas wakacji. Jest to początek dla dzieci, dla młodzieży, także dla dorosłych. Początek przygód, które się pamięta, którymi się żyje. Dzisiejsze czytania rozważane dzisiaj, które wprowadzają nas do niedzieli, są także początkiem przygody, największej przygody, jaką może spotkać człowieka. Wysłuchamy za chwilę tych czytań. Niektórzy z nas będą je mieć przed oczami, mają teksty biblijne, dlatego podam teraz miejsca, z których pochodzą teksty liturgiczne 13 niedzieli roku zwykłego. A więc pierwsze czytanie pochodzi z pierwszej Księgi Królewskiej, pierwsza Księga Królewska, rozdział 19, werset 16 oraz wersety 19 i 21. Powtarzam, pierwsza Księga Królewska, rozdział 19, wersety 16, 19 i 21. Drugie czytanie pochodzi z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów. List do Galatów, rozdział 5, werset 1, 13 i 18. Powtarzam, Galatów, rozdział 5, werset 1, 13 i 18. Ewangelia w roku C, Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 9, wersety od 51 do 62. Powtarzam, Ewangelia świętego Łukasza, rozdział 9, wersety 51 do 62. Wsłuchajmy się teraz w pierwsze czytanie.
Czytanie z pierwszej Księgi Królewskiej. Pan rzekł do Eliasza: Elizeusza, syna Szafata z Abel-Mehola, namaścisz na proroka po tobie. Poszedł wkrótce stamtąd Eliasz i odnalazł Elizeusza, syna Szafata, orzącego wołami. 12 par wołów przed nim, a on przy 12. Wtedy Eliasz, podszedłszy do niego, zarzucił na niego swój płaszcz. Wówczas Elizeusz zostawił woły i pobiegłszy za Eliaszem, powiedział: Pozwól mi ucałować mego ojca i moją matkę, abym potem poszedł za tobą. On mu odpowiedział: Idź i wracaj, bo po co ci to uczyniłem? Wtedy powrócił do niego i zaraz wziął parę wołów, złożył ją na ofiarę, a na jarzmie wołów ugotował ich mięso oraz dał ludziom, aby zjedli. Następnie wybrał się i poszedłszy za Eliaszem, stał się jego sługą.
Wysłuchane opowiadanie to przełom w działalności największego proroka Królestwa Północnego Izraela. Na skargę tego proroka, na słowa Eliasza wypowiedziane na górze Choreb o prześladowaniu wiernych Bogu, Pan odpowiada wezwaniem do namaszczenia trzech osób, które mają przynieść wielkie zmiany na trzech płaszczyznach. W sferze międzynarodowej, dlatego ma namaścić Hazazela na króla Syrii, w sferze polityki wewnętrznej i tak ma namaścić Jehu na króla Izraela oraz działalności prorockiej, Z tego powodu ma namaścić Elizeusza na swojego następcę. Liturgia skupia się wyłącznie na tym trzecim poziomie, na tym poziomie religijnym. Stąd, kiedy podawałem miejsce, w którym znajduje się ten tekst, były tak podane wersety z przerwą, werset 16, a potem 19 i 21, bo wersety 17 i 18 mówią o namaszczeniu tego, który ma przynieść zmianę w polityce międzynarodowej i tego, który ma dokonać wielkiego przełomu w polityce wewnętrznej Izraela. Czytanie kieruje naszą uwagę właśnie ku sprawom religijnym. To działanie, które jest przedstawione, przynosi zmianę perspektywy w spojrzeniu na dotychczasową historię prześladowanego Eliasza, którą podsumowuje jego skarga, wcześniej wypowiedziana, dwa zdania, które znajdują się przed usłyszanym czytaniem, zawierają tę skargę. Żarliwością rozpaliłem się o chwałę Pana Boga zastępów, gdyż Izraelici opuścili Twoje przymierze, rozwalili Twoje ołtarze i Twoich proroków zabili mieczem. Także ja sam tylko zostałem, a oni godzą jeszcze na moje życie. Natychmiastowe wezwanie Boga Elizeusza, syna Szafata z Abel-Mehola, namaścisz na proroka po Tobie, pokazuje, że faktycznie nie ma niezastąpionych. Zaś wykonanie przez Eliasza polecenia Boga świadczy o uznaniu tego działania Boga, o wielkiej pokorze proroka. W samym opowiadaniu o powołaniu oczywiście zwracamy uwagę na jego zwieńczenie. To znaczy Eliasz wzywa Elizeusza, aby bezwarunkowo, aby niezwłocznie poszedł za nim. Ważne są jednak niemniej w tym zwięzłym opisie dwie krótkie wzmianki biograficzne. Elizeusz pochodził z miejscowości Abel-Mehola, położonej w Dolinie Jordanu. W tym urodzajnym regionie zajmował się uprawą ziemi i prorok spotkał go właśnie przy orce. Wtedy powołał go na swego następcę. Oderwany więc został nie tylko od swojego codziennego zajęcia przynoszącego utrzymanie, ale także, jako że rzecz dzieje się w regionie bogatym, oderwany został od źródła niemałych dochodów. Wzmianka o 12 parach wołów stanowi pośrednie potwierdzenie bogactwa albo jego pracodawcy, albo potwierdzenie zamożności jego własnej rodziny. Jeszcze druga informacja biograficzna. Gdy Eliasz był pierwszy raz wzmiankowany, nie został wówczas wspomniany jego ojciec. Nie znamy imienia ojca Eliasza. Jest to sytuacja, możemy powiedzieć, wyjątkowa, jeśli chodzi o postacie biblijne. Tym odróżnia się Eliasz od innych proroków biblijnych. Inaczej jest jednak z Elizeuszem. Nazwany jest on tutaj synem Szafata. I na koniec mowa jest o jego rodzicach, z którymi zamierza się pożegnać, ale ma natychmiast powrócić do Eliasza. Ta wzmianka o rodzicach, o tych, od których musi się oddzielić, jeśli ma pójść za głosem powołania, uwydatnia cenę, koszt tego powołania. Pokazuje to, co albo kogo Elizeusz traci. Kolejnym elementem, na który warto zwrócić uwagę, jest zarzucenie przez Eliasza swojego płaszcza na powołanego. Chodzi tutaj o rodzaj szaty zewnętrznej, wykonanej ze skóry zwierzęcej i pokrytej włosiem. Król Ochozjasz, następca władcy czasów Eliasza, następca Achaba, rozpoznaje proroka Eliasza z opisu podanego przez jego posłańców. Odpowiedzieli mu, był to człowiek w płaszczu z sierści i pasem skórzanym przepasany dookoła bioder. Wtedy król zawołał, to Eliasz z Tiszbe. Po jego wniebowzięciu w ognistym rydwanie dla pozostałych uczniów prorockich widzialnym znakiem autorytetu nowego proroka, autorytetu Elizeusza, będzie właśnie ten płaszcz Eliasza, który spadł z nieba. Ponowne rozdzielenie wód Jordanu po ich uderzeniu tych płaszczem i noszenie tego płaszcza przez Elizeusza. W Nowym Testamencie znajdujemy wiele nawiązań do samego powołania proroka oraz późniejszej działalności. Poprzednik Jezusa, Jan Chrzciciel, ubrany jest jak najpierw Eliasz, a potem Elizeusz. Podobnie jak oni, wzywa do nawrócenia. Podobnie jak oni, ma swoich uczniów. Niektórzy historycy początków chrześcijaństwa, bibliści, widzą wśród tych uczniów nawet samego Jezusa. Raczej niesłusznie. W każdym razie z grona uczniów Jana pochodzą niektórzy apostołowie. Według Ewangelii, według świętego Jana, z tego grona uczniów Jana Chrzciciela pochodzą Andrzej i umiłowany uczeń. Okoliczności powołania Elizeusza powtarzają się w Ewangeliach przy wezwaniu uczniów przez Jezusa. Do natychmiastowego pójścia za nim wzywał on ludzi podczas wykonywania ich pracy. Rybaków znajdujących się w łodziach oraz celnika siedzącego za stołem bankiera. Działalność Elizeusza w Królestwie Północnym stanowiła kontynuację misji rozpoczętej przez Eliasza. Elizeusz służy prawdziwemu Bogu. Jego zaangażowanie w sprawy polityczne było zawsze podporządkowane realizacji tego zadania religijnego. W centrum jest Bóg. I na to wskazuje już imię proroka, Elizeusz, hebrajskie Elisza, znaczy Bóg jest zbawieniem. Możemy powiedzieć analogicznie, podobnie do imienia Jezus w tej pełnej formie hebrajskiej, Jehoszua, Jahwe zbawia, Jahwe zbawieniem. Właśnie przez działalność proroka Bóg zbawiał, ocalał zagrożonych, wspierał potrzebujących. Niezdrowa woda stała się zdatna do picia. Wdowa mogła spłacić swoje długi olejem płynącym nieustannie z naczynia. Zmarły syn Szunemitki został wskrzeszony. Setka ludzi nasyciła się 20 małymi chlebami. Trędowaty wódz wojska aramejskiego został uzdrowiony. Jeszcze wiele innych cudów. Ta działalność cudotwórcza Elizeusza była przedstawiana wielokrotnie jako starotestamentalny typ, to znaczy antycypacja, obraz cudów Jezusa. Związek między cudami Elizeusza a cudami Jezusa uwydatniają liturgiczne zestawienia czytań. Wskazują na ten związek interpretacje biblijne oraz sztuka chrześcijańska. Wskrzeszenie, na przykład wskrzeszenie syna Szunemitki porównane jest ze wskrzeszeniem młodzieńca z Nain, a rozmnożenie chlebów z cudem dokonanym przez Jezusa podczas działalności galilejskiej.
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów. Bracia, ku wolności wyswobodził nas Chrystus, a zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności. Tylko nie bierzcie tej wolności za zachętę do hołdowania ciał, wręcz przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie, bo całe prawo wypełnia się w tym jednym nakazie: będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. A jeśli u was jeden drugiego kąsa i pożera, baczcie, byście się wzajemnie nie zjedli. Oto czego uczę: postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak, że nie czynicie tego, co chcecie. Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie znajdziecie się w niewoli prawa.
Czytanie usłyszane przed chwilą jest tekstem wyjątkowym w Piśmie Świętym. Wyjątkowym z jednego przynajmniej powodu. Otóż występuje w nim dwa razy słowo, które dziś jest wiele razy używane, wręcz nadużywane. Słowo wolność, eleutheria. Jest to jedyny tekst w Biblii, w którym to słowo występuje aż dwa razy. Jeszcze kilka razy znajdziemy ten termin, ale to są tylko pojedyncze wzmianki, pojedyncze przypadki jego użycia. Dzisiaj to słowo jest częste, jest modne. Otwiera ono triadę haseł rozpowszechnionych od rewolucji francuskiej: wolność, równość, braterstwo. Chrześcijaństwo zaś, razem z judaizmem, wyprowadza dla wolności uzasadnienie zgodności człowieka. Pierwszeństwo ducha przed literą, wyższość człowieka nad prawem, prymat osoby nad jakąkolwiek rzeczą, wszystko to ma źródło w godności człowieka. W połowie ubiegłego tysiąclecia wokół Ziemi przestały kręcić się gwiazdy, słońce. Pod koniec drugiego tysiąclecia sam człowiek stanął w centrum świata przez siebie widzianego, interpretowanego, zdobywanego. W centrum świata własnymi słowami opowiadanego, myślami człowieka przenikanego. I człowiek zaczął głośno mówić o swojej godności. Choć zaczął mówić o niej od niedawna, to jednak słyszał o tej godności od dawna. Jak ona sama, tak i słowa o niej nie są bowiem autorstwa człowieka. Za to, że na obraz i na Boże podobieństwo jest on stworzony, wielbi Boga już autor psalmu 8. O Panie nasz Boże, uwieńczyłeś człowieka czcią i chwałą, obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich, wszystko złożyłeś pod jego stopy. I Paweł właśnie w tym sensie pisze o wolności. Pisze o wolności nie ogólnej, ale wolności szczególnej, konkretnej, od prawa mojżeszowego. Wielka jest godność człowieka. Tak wielka, że Najważniejsze prawa z pięcioksięgu przed nią ustępują, chociażby prawo szabatu. Tak wielka, że inne prawa są i powinny być jej podporządkowane, dla jej ochrony stanowione, zmieniane, a nawet gdy trzeba usuwane. A tutaj jedno pytanie, fundamentalna kwestia. A co z prawem Bożym? Co z jego przykazaniami wobec tej godności człowieka tak wielkiej? Wydaje się, że również to podporządkowanie dotyczy prawa Bożego, bo przecież i szabat, a więc ważny Boży nakaz, podlega tej godności, jest na drugim miejscu po wolności człowieka. Także starotestamentalne obmycia rytualne, rozróżnienia między pokarmami czystymi a nieczystymi nie obowiązują już dłużej. W listach świętego Pawła ta sama, możemy powiedzieć, relatywizacja dotyczy obrzezania i innych przepisów prawa mojżeszowego. Jeśli dawne przepisy zostają zniesione albo co najmniej zrelatywizowane, złagodzone, to czy ten prymat godności człowieka otwiera wolną drogę każdemu czynowi? Czy usuwa każdy zakaz? Czy rozszerza do nieskończoności każdą interpretację Bożych przykazań? Czy na godność człowieka dającą prawo do wolności nie powołują się dyskutujący o eutanazji? Czy nie wskazują na szlachetne intencje, na wzniosłe cele? I tutaj nauczanie Pawła przypomina, że człowiekowi grożą różnego rodzaju zniewolenia. Grożą wtedy, gdy odwraca się od Boga, gdy nie chce poznać i wypełniać Jego woli. Nasze zaś doświadczenie, dzieje ludzkości, dawne i ostatnie, potwierdzają, że taki człowiek jest tylko pozornie wolny. Staje się bowiem zależny od zmiennych zwyczajów, mód, od terroru opinii większości, poddaje się prędzej czy później swoim wadom i słabościom. Nie jest w stanie przezwyciężyć napięcia między duchem a ciałem, o którym pisze apostoł z takim tutaj naciskiem. Na pewno nie grozi wolności człowieka Jezus ani jego nauka. On bowiem, jego słowa i czyny, całe jego życie, śmierć i zmartwychwstanie przynoszą prawdziwe wyzwolenie. Dlatego za chwilę skierujemy naszą uwagę w stronę Ewangelii, czyli dobrej nowiny, której wymagania mogą sprawiać wrażenie, że nie jest ona taka dobra dla nas, ale mają one wielką wartość, a więc i muszą wiele kosztować.
Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy dopełniał się czas wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jerozolimy i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i przyszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by mu przygotować pobyt. Nie przyjęto go jednak, ponieważ zmierzał do Jerozolimy. Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: Panie, czy chcesz, a powiemy, żeby ogień spadł z nieba i zniszczył ich? Lecz on, odwróciwszy się, zabronił im i udali się do innego miasteczka. A gdy szli drogą, ktoś powiedział do niego: Pójdę za tobą, dokądkolwiek się udasz. Jezus mu odpowiedział: lisy mają nory i ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł wesprzeć. Do innego rzekł: pójdź za mną. Ten zaś odpowiedział: Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca. Odparł mu: zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś Królestwo Boże. Jeszcze inny rzekł: Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu. Jezus mu odpowiedział: ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do Królestwa Bożego.
Podobnie jak w przypadku działalności Eliasza opowiedzianej w Księgach Królewskich, przełomem było powołanie Elizeusza, tak w narracji o ziemskiej działalności Jezusa punktem zwrotnym jest początek drogi do Jerozolimy, drogi z Jego uczniami. Także Mateusz i Marek w Ewangeliach opowiadają o tym wydarzeniu, ale Łukasz jako jedyny wyraźnie akcentuje, że Jezus postanowił się udać do stolicy ziemi judzkiej. Przełom ten krzyżuje się z kwestią tożsamości uczniów Jezusa, z pytaniami: kto może należeć do Jezusa? Jakie warunki należy spełnić? Usłyszana Ewangelia daje zaskakujące odpowiedzi na te pytania. Ukazuje przykłady odrzucenia albo chwiejnego przyjęcia Jezusa. Jezus wzywa trzech kolejnych uczniów do pójścia za Nim. I może dziwić to wezwanie. Przecież za Jezusem chodziło wielu. Od samego początku Jego publicznej działalności tłumy szły za Nim z powodu Jego sławy, wielu z ciekawości, inni dla spełnienia nadziei mesjańskich, a niektórzy z wdzięczności za uzdrowienie. Jednak gdy przypatrzymy się uważniej tym opisom, motywacjom tych ludzi, widzimy, że oni wszyscy towarzyszyli Jezusowi tylko okazyjnie. Nie należeli do grona Jego stałych uczniów. Wszystkie Ewangelie odróżniają tę luźniejszą relację od naśladowania, które charakteryzuje tylko Jego uczniów. Naśladowanie to postawa wymagana od uczniów w ich relacji do Jezusa. Jej znaczenie wykracza poza czysto materialny sens towarzyszenia mistrzowi. Stała więź z Jezusem wynika przede wszystkim z osobistego powołania, z wezwania pójdź za mną, przyjętego całkowicie i bezkompromisowo przez człowieka. W opisach powołań powtarza się wzmianka dotycząca reakcji powołanych: pozostawiwszy wszystko, poszedł, poszli za Nim. Bycie uczniem zależy od powołującego. Uczniowie nie pojawiają się przed Jezusem z własnej inicjatywy, nie wyszukują Go sobie spośród innych mistrzów. Nawet jeśli sami występują z prośbą o dopuszczenie do grona uczniów, to czynią to dzięki temu, że spotkali Jezusa na Jego drodze, że to On znalazł się blisko nich. Droga za Jezusem nie jest też rodzajem spłaty długu wdzięczności za otrzymane dobrodziejstwa, na przykład za uzdrowienie, lecz jest całkowicie zależna od Jezusowego wezwania. Przynależność do Jezusa zależy także od odpowiedzi na Jego słowa. Zauważmy, że do tego nie potrzeba majątku, domu, rodziny ani pracy. Opowiadanie o Eliaszu i Elizeuszu już pokazało, że te wartości mogą spowodować zwłokę w pójściu za głosem powołującego. a sama Ewangelia jeszcze bardziej to akcentuje. Mieszkańcy Samarii nie przyjmują Jezusa, chociaż posiadają domy, w których mogliby Go gościć. A kolejni wzywani znajdują usprawiedliwienie, aby wykręcić się od natychmiastowej odpowiedzi. Pierwszy pytał o warunki materialne. Drugi odpowiedział: Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca. A jeszcze inny rzekł: Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu. Usłyszany fragment ma swój odpowiednik w Ewangelii świętego Mateusza w 8 rozdziale, w wersetach od 18 do 22. Jednak tekst pierwszej Ewangelii jest krótszy od relacji Łukaszowej, ponieważ u Mateusza występują tylko pierwszy i drugi powoływany, natomiast nie ma trzeciego kandydata na ucznia, którzy wymawiają się z natychmiastowego pójścia za Jezusem. W pewnym sensie drugi i trzeci powoływany, jak jest przedstawiony przez Łukasza, znajdują podobne uzasadnienie. Drugi chce pójść i pogrzebać ojca, zaś trzeci chce się pożegnać ze swoimi bliskimi. I właśnie ten trzeci występuje tylko u Łukasza. Ma odpowiedź, która przypomina historię Eliasza i Elizeusza. I to przypominanie o tych dwóch prorokach jest typowe dla tej Ewangelii, którą czytamy, słuchamy w tym roku liturgicznym. Na przykład wcześniejsza w Ewangelii wzmianka o ogniu, który uczniowie chcą sprowadzić na niegościnnych Samarytan, przywołuje obraz Eliasza sprowadzającego ogień z nieba na wysyłanych do niego żołnierzy króla Ochozjasza, aby go aresztować. Ta scena jest opisana na początku drugiej księgi królewskiej. Także ostrzeżenie Jezusa dane trzeciemu powołanemu przypomina o losie innej postaci, tragicznym losie postaci starotestamentalnej, o żonie Lota. Przestrzeganie przed oglądaniem się wstecz występuje w opisie powołania uczniów oraz w poleceniu wydanym uciekinierom z Sodomy, na którą Bóg zsyła ogień, za grzeszną postawę wobec tajemniczych gości Lota. Wprost do losu żony Lota, opóźniającej ucieczkę, zwlekającej z wykonaniem polecenia aniołów, nawiązuje Jezus w mowie o dniu Syna Człowieczego, wygłoszonej już w ostatniej części drogi do Jerozolimy, przedstawionej w Ewangelii Łukasza. Jezus mówi tak, tak ostrzega swoich słuchaczy: w owym dniu kto będzie na dachu, a jego rzeczy w mieszkaniu, niech nie schodzi, by je zabrać, a kto na polu, niech również nie wraca do tyłu. Przypomnijcie sobie żonę Lota. Wydźwięk ostatnich zdań w Ewangelii, która jest dobrą nowiną, może się kłócić właśnie z nazwą dobra nowina, Ewangelia. Ale musimy pamiętać, że czytania liturgiczne, które mamy w niedzielę, są ograniczone do tylko pewnych ram. Musimy pamiętać o tym, że tworzą one całość dzięki łańcuchowi powiązań z tekstami sąsiednimi, poprzedzającymi i następującymi. Bez tych ram opowiadania dzisiejsza Ewangelia ma wymowę dość pesymistyczną. Ale następny rozdział, rozdział 10 tej Ewangelii, otwiera mocny kontrast do tego pesymistycznego, trochę ponurego wydźwięku usłyszanej Ewangelii. Zamiast trzech uczniów, którzy zmarnowali powołanie, Jezus wysyła ich 72. I właśnie następnej niedzieli wysłuchamy i będziemy rozważali znaczenie tego wysłania, tej misji 72.
studio Radia Maryja ksiądz doktor habilitowany Artur Malina, biblista z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i dzieła biblijnego Jana Pawła II. Zapraszamy Państwa do rozmów, do tego, by tym Bożym usłyszanym słowem dzielić się na antenie Radia Maryja. A numery telefonów 655 23 55 dla słuchaczy z Polski Północnej do Łodzi włącznie, 655 23 56 Polski Południowej. Telefony w rodzinie bezpłatne dla użytkowników tej sieci 720 100 100, 720 100 200 i telefony dla słuchaczy z zagranicy 655 23 33 oraz 655 23 66. Radio Maryja, halo?
No, chwała Bogu. Mam bardzo ważną rzecz a propos katechezy.
A kto mówi i skąd?
Oj, przepraszam, no właśnie, tak długo czekałem, że człowiek zapomniał. Jurek z Wrocławia.
Proszę bardzo.
Poświęciłbym nieco więcej uwagi jarzmu. Na jarzmie tej pary wołów jedynie zostało zrobione, prawdaż?
Tak.
No właśnie. Oczywiście. Tak, bo tutaj, że płaszcze, że potem przykłady z Nowego dobrze to się łączy, ale jarzmu, a to jest istota rzecz. To następnym razem uzupełnimy. No, pozdrawiam, z Bogiem zostańcie.
Dziękuję, z Panem Bogiem.
Panu Jurkowi z Wrocławia bardzo dziękujemy za tę uwagę. Oczywiście warto było by zwrócić również naszą uwagę, skoncentrować się na tym elemencie. Patrzę, jest godzina 19 i dlatego wybrałem niektóre treści do rozważania. Oczywiście ofiara, ona się wyraża poprzez znak, ofiara tego, który pozostawia wszystko, idzie za powołującym. W Ewangeliach znajdujemy podobne wezwanie, kiedy ten, kto idzie za Jezusem, ma zniszczyć w pewnym sensie to, co pozostawia. Bogaty, powołany przez Jezusa, jest wezwany nie tylko do tego, aby pozostawił bogactwa, zostawił je dla tych, którzy byliby spadkobiercami. Oczywiście byliby wtedy bardzo wdzięczni za to, co zostało im dane z antycypacją wcześniej, ale Jezus każe temu właśnie powołanemu sprzedać wszystko to, co ma i rozdać ubogim. A jako że w innym miejscu mówi, ubogich będziecie zawsze mieli między sobą, wśród was, to znaczy ten czyn, rozdanie ubogim nie zmieni radykalnie sytuacji ekonomicznej na świecie, ale zmieni radykalnie sytuację tego właśnie powołanego. W przypadku Elizeusza jest to spalenie, możemy powiedzieć, mostów również za sobą. Zrywa całkowicie z dotychczasowym życiem. Oczywiście za to otrzymuje dar powołania. Jest wezwany do tego Eliasz, aby go namaścić. Zwróćmy uwagę na to, że nie jest namaszczony jeszcze w tym momencie. Elizeusz zostaje nakryty tym płaszczem, ale płaszcz wraca do Eliasza. Zostaje nie prorokiem, ale sługą. Jest to dopiero początek drogi, na której końcu znajduje się właśnie, której zwieńczeniem jest wyznaczenie Elizeusza na proroka przez samego Boga, bo to Bóg jest tym, który powołuje, który wzywa.
Radio Maria, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam księdza doktora Artura Malinę i ojca prowadzącego. Mówi Elżbieta. Te czytania na nadchodzącą niedzielę kierują do mnie takie pytanie, jak odczytuję ja swoje powołanie? Czy też usłyszałam głos Chrystusa w ogóle pójścia za nim? I muszę odpowiedzieć, że ja usłyszałam ten głos Chrystusa taki bardzo delikatny, nie radykalny, tylko jeśli chcesz, to pójdź za mną. Gdzieś już w tym głosie taka była właśnie wolność, czyli decyzja, Jezus zostawił decyzję tego wyboru pójścia za Chrystusem mnie osobiście, ale z kolei też wiedziałam, że to będzie bardzo trudna droga. I tak krocząc, no to i upadałam i potykałam się i gdzieś wydaje mi się, że pewnie gdzieś po drodze odchodziłam z tej drogi, wracałam i w pewnym momencie zrozumiałam, że żeby pójść za Chrystusem, to właśnie no trzeba wiele rzeczy zostawić, wiele rzeczy poświęcić, których dla tak po ludzku zwyczajnie jest bardzo trudno człowiekowi. Bo Jezus wymagania ma, no, duże, prawda? To jest właśnie, zrozumiałam wtedy najbardziej, że jeżeli ja w tym pójściu za Jezusa będę tylko widziała Jego jako w centrum mojego życia, to będzie mi łatwiej zrozumieć tę drogę i te wyrzeczenia, które muszę poświęcić. Bo wtedy ten mój taki egoizm, moje samostanowienie, moja miłość własna, moje takie kręcenie się dookoła siebie, gdzie ja byłam w centrum swojego świata, właśnie odchodzi, bo zrozumiałam, że przecież ja jestem tylko administratorem swojego życia, bo ja to życie dostałam w darze od Boga i ja należę do Boga i należę do Jezusa, a krocząc za Nim, to On mnie będzie uczył, jak tą drogą iść, wpatrzona w Niego i słuchając przede wszystkim właśnie Jego słowa, sakramentów, nauczania Kościoła. Ale też Jezus nie obiecuje łatwej drogi, nie obiecuje, jest bardzo uczciwy i nie obiecuje właśnie wiele poświęceń trzeba, a więc właśnie nawet i rodzina, ale w tym sensie, że nie każe mi porzucać rodziny, ale właśnie wpatrzona w Niego, to ja tę rodzinę jeszcze bardziej kocham, mimo że jest i trudno i nie tak jak potrzeba, mimo że jest w każdym razie na tej drodze, którą Jezus obiecuje, to jest wiem, że jest obecność śmierci, obecność cierpienia, choroby, jest musi być moje zaangażowanie, bo że jeżeli ja odpowiem na miłość, to musi być moje zaangażowanie, moja współpraca, ma być też i milczenie. Także to jest na pewno trudna droga, ale i bardzo piękna, dająca dużo tej właśnie wolności wewnętrznej, tej wolności z ducha, czyli nie wolności z ciała, nie wolności z tego świata, którą świat ofiaruje. To nie znaczy, że mogę robić co chcę, prawda? Tylko te moje wybory są takie, jak wola Boga, jaka by była, czy to by było miłe Bogu, czy to by było dobre. To jest bardzo trudne, ale nie jest niemożliwe. I chciałam jeszcze w związku z tym, że to chyba ostatnie spotkanie przed wakacjami, to podziękować bardzo, bardzo, bardzo gorąco Radiu Maryja za cykl tych audycji, ponieważ no, to jest podstawa formacji naszej chrześcijańskiej. Właśnie rozmiłowanie się, rozkochanie się w Słowie i żyć tym Słowem angażować to Słowo do swojego życia. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy Pani Elżbieto. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy za tę bogatą, treściwą wypowiedź, bardzo osobistą. Ja tylko dopełnię tutaj to, co powiedziane zostało o delikatnym głosie powołania. Tak jest nawet tam, gdzie wydaje się, że to powołanie rozbrzmiewa mocno, że nie pozostawia żadnych wątpliwości, żadnych wahań w człowieku. Krótko przed wezwaniem Elizeusza przez Eliasza, prorok Eliasz znajduje się na Bożej Górze Choreb. Jak rozpoznaje obecność Boga? Przeczytam ten króciutki fragment. A oto Pan przechodził. Gwałtowna wichura rozwalająca góry i druzgocąca skały szła przed Panem, ale Pana nie było w wichurze. A po wichurze trzęsienie ziemi. Pana nie było w trzęsieniu ziemi. Po trzęsieniu ziemi powstał ogień. Pana nie było w ogniu. A po tym ogniu szmer łagodnego powiewu. Kiedy tylko Eliasz go usłyszał, zasłoniwszy twarz płaszczem, wyszedł i stanął przy wejściu do groty. I następuje dialog, w którym Eliasz rozpoznaje po raz kolejny, że nie jego projekt ma być realizowany, ale plan Boga. I droga powołanego jest drogą tego, który idzie za Jezusem, jeśli chce. Ale na tej drodze rozpoznaje właśnie słabości. Zacytuję to, co usłyszeliśmy od pani Elżbiety. Upadałam, krocząc, odchodziłam, wracałam. To jest droga uczniów. To jest droga każdego z nas, nawet tych, którym wydaje się, że są mocni. Takim był święty Piotr. Poszedł za Jezusem, wielokrotnie występował w imieniu wszystkich uczniów w sposób zdecydowany, bez wahania. A właśnie słowa Jezusa, jeśli kto chce pójść za mną, są wypowiedziane wtedy, kiedy Piotr chce Jezusowi wyznaczyć swoją drogę. Kiedy nie chce, aby ta droga była drogą do Jerozolimy, drogą krzyża. Jezus wówczas mówi o doświadczeniu ucznia. Dopowiada w tym zdaniu, jeśli kto chce być moim uczniem, niech bierze krzyż swój. Zauważmy, chodzi tutaj o nasz krzyż, nie o krzyż Jezusa. Ten nasz krzyż jest właśnie odkrywany, rozpoznawany w codziennym życiu. Święty Łukasz zaakcentuje jeszcze bardziej, niech bierze krzyż każdego dnia. To jest to rozpoznanie, konieczność właśnie diagnozy. A jaka jest terapia? To jest to słowo, to wezwanie, które kończy ten cały opis, definicję bycia uczniem Jezusa. Niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Chociaż krzyże są nasze, to jednak droga jest drogą Jezusa.
Prosimy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ksiądz Jacek z Warszawy, bardzo serdecznie witam moich współbraci w kapłaństwie, księdza doktora i ojca Dariusza. No, przepiękne, głębokie myśli, które bardzo mi pomogą na pewno na najbliższą niedzielę, ale przede wszystkim na kanwie tych myśli, zamyśleń, przychodzi mi na myśl osoba ojca duchownego, który mnie kształtował przez 6 lat studiów seminaryjnych, filozoficzno-teologicznych w Warszawie, ojca Czesława Miętka, która na początku, głosząc rekolekcję, jako to tym dopiero przyjętym na pierwszy rok, powiedział, że macie powołanie, to jest wielka łaska, ale pamiętajcie, że pójście za Chrystusem musi być na przepadłe. I teraz, kiedy już po wielu latach, przecież jako ksiądz pracuję wśród chorych i cierpiących dzieci, asystowałem cierpieniu chłopca, który zmarł wczoraj, dziś jest pochowany, na imię miał Michał. Był bardzo poważnie chory od urodzenia. Ja go chrzciłem, ja go prowadziłem przez te 13 lat. Ostatnio już był bardzo cierpiący. Tam był odrzut przeszczepu nerek. Różne dramatyczne sytuacje z wątrobą. Widziałem łzy matki, która zresztą straciła w zeszłym roku córkę, od niego trochę starszą. To jest dramat ludzki ogromny. I kiedy już na dzień przed śmiercią stanąłem przy jego łóżku, on już był raczej taki niekontaktowy, ale jeszcze świadomie bardzo przyjął sakrament chorych, to powiedziałem do tej mamy: proszę pani, to już nie jest Michał, to już jest Pan Jezus. On zbawia świat. On tym cierpieniem niewinnym przez tyle lat po prostu nas utrzymywał. Jeżeli odejdzie z tego świata do Boga, to będziecie mieć orędownika, spotka się ze swoją siostrą. Ona dziś zadzwoniła na chwilę przed pogrzebem, prosząc o jakąś taką duchową łączność z mszą świętą i z tym pogrzebem. I mówi: proszę księdza, bardzo proszę, niech ksiądz podziękuje dzisiaj Panu Bogu we mszy świętej za tych wszystkich ludzi, którzy stanęli na naszej drodze w tym szpitalu. Za lekarzy, pielęgniarki, innych usługujących Michałowi. To dla mnie właśnie obudziło to powiedzenie tego ojca Czesława, ojca duchownego, że pójść za Chrystusem to pójść na przepadłe. Czyli tak jak mówi ksiądz doktor, wziąć swój krzyż, krzyż choroby, krzyż obecności przy chorym, nieuleczalnym dziecku, któremu już nikt z ludzi pomóc nie mógł. Ale na pewno teraz jest jakaś wewnętrzna radość, bo jeszcze wcześniej mówiłem, że pani rola i pani misja jest na miarę Matki Bożej. Ona też stała pod krzyżem. Patrzyła na cierpienie, na krew swojego syna. Była bezradna, ale stała. I pani też stała do samego końca. I to jest takie piękne. To zaowocuje na pewno w najbliższej nawet przyszłości. Mówię to z wielkim wzruszeniem, bo przywiązałem się do tego chłopca i bardzo go lubiłem. Na miarę możliwości mu służyłem jako kapłan. Dzisiaj tylko mogę powiedzieć, że no po prostu on mnie też nauczył pójść za Jezusem, jego śladami, które on znaczy krwią przynajdroższą. Ale właśnie przez krzyż, złączony z krzyżem Chrystusa, mogę dojść do jego chwały, do jego zmartwychwstania. I tak będzie. Pozdrawiam gorąco i bardzo dziękuję za te piękne, głębokie myśli.
Dziękujemy, księże Jacku.
Szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy za to świadectwo, które nie ma potrzeby żadnego dopełnienia, które mogłoby zamknąć. Niech pozostanie ono tak otwarte. Prosimy następne osoby.
Radio Maria, halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja bym się chciała pomodlić.
To teraz jest czas dzielenia się Bożym Słowem, dlatego może proponuję, by spróbować o 20:20, wtedy mamy modlitwę różańcową. Pozdrawiam serdecznie. Prosimy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Paweł z diecezji polskiej. Bardzo serdecznie obu księży pozdrawiam. I najpierw krótka refleksja, a potem chciałbym zadać pytanie. Otóż wydaje mi się, że to napięcie między duchem i ciałem, o którym wspomina święty Paweł, chyba jest, używam słowa wydaje mi się, bo tego nie wiem, że jest to dozgonny posag człowieka, że jeśli człowiek skłania się w stronę duchową, czyli odpowiada na zapotrzebowanie ducha, to tylko wyposaża się w taką tarczę osłonną, ale to napięcie chyba będzie istniało do końca dni naszych. To tyle, jeśli chodzi o refleksję. Natomiast tutaj w Ewangelii jest na początku coś takiego, kiedy zbliżał się do, powiedzmy, do końca czas Pana Jezusa, czas Jego wzięcia z tego świata. I czyli mamy na myśli oczywiście w niebo wstąpienie. I święty Paweł mówi o tym, że tylko mógł wstąpić ten, kto z nieba zstąpił. A jest taki fragment tutaj w historii Eliasza i Elizeusza, że to jest w drugiej Księdze Królewskiej, gdy tam gdzieś oni przechodzili, to w pewnym momencie zjawił się taki wóz ognisty z rumakami i Eliasz wśród wichru wstąpił do nieba. Jak ja mam to sobie wytłumaczyć, że również jest niepowstąpienie Eliasza? To tyle. Dziękuję serdecznie, szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże.
Nie jest to pierwszy przypadek, zaczynam od końca, w Piśmie Świętym takiej tajemniczej postaci, która nie tyle wstępuje do nieba, żaden człowiek nie może do nieba wstąpić, tylko ten, kto jest Bogiem, może tam wstąpić, a zostaje wzięty do nieba. My mówimy także o Maryi, o wniebowzięciu, więc właściwym określeniem, właściwym rzeczownikiem jest wniebowzięcie, został wzięty przez Boga. I Żydzi, jeśli chodzi o Eliasza, oczekiwali, nie żywiąc jakieś ludzkie nadzieje, ale właśnie dzięki Bożemu objawieniu, które jest dane w księdze proroka Malachiasza, przyjścia ponownego takiego proroka jak Eliasz, który będzie właśnie jak Eliasz kierował z powrotem lud do Boga. I to w interpretacji Ewangelii spełnia się właśnie w Janie Chrzcicielu. Sam Jezus tak przedstawia Jana Chrzciciela swoim współczesnym. Taką inną jeszcze postacią tajemniczą jest Henoch, który również zabrany jest przez Boga. Jeśli chodzi zaś o to napięcie, o którym Święty Paweł pisze, o którym mówi, ono świadczy o realizmie, o antropologicznym apostoła, o pełnej wizji człowieczeństwa, wizji wypływającej właśnie z obrazu biblijnego, w którym doświadczenie z jednej strony ciągłych upadków, ciągłego grzeszenia było przypisywane pożądliwości ciała, z drugiej strony to, co jest w człowieku, bo tutaj mamy ducha małą literą pisane, kilka razy w tym tekście występuje raz dużą literą, nie będziemy się już nad tym zatrzymywać, ale proszę zwrócić uwagę, jeśli mamy teksty Pisma Świętego, na różnicę, kiedy apostoł pisze małą literą, oznaczając właśnie ducha ludzkiego, który jeśli jest pod działaniem Ducha Świętego, jeśli człowiek postępuje według ducha, to ten duch pozwala całemu człowiekowi postępować zgodnie z wolą Bożą, a więc również w ciele być Bogu poddanym, być Bogu posłusznym. Cały człowiek jest zbawiony. Tutaj nie ma żadnego rozbicia na ducha, który jest zawsze dobry i na ciało, które jest zawsze grzeszne, ale jest podkreślenie, uwydatnienie tego, w którą stronę człowiek powinien się zwrócić. W stronę ducha, którym jest Duch Święty, dzięki temu, co w nim jest duchowe.
Czas powoli naszej audycji dobiega końca. Przypomnę, że w studiu jest ksiądz doktor habilitowany Artur Malina, biblista z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i dzieła biblijnego Jana Pawła II. Więc może poprosimy na zakończenie o podsumowanie, o połączenie tych wszystkich myśli.
Tak. Pierwsze czytanie ukazało nam początek drogi ucznia Eliasza, Elizeusza. Powołany opuszcza najbliższych, pozostawia wielkie wartości. Drugie czytanie z listu do Galatów ukazuje nam skutki połączenia z powołującym, konkretnie z połączenia z Chrystusem. Paweł zapewnia, że przynależność do Chrystusa, zależność od Niego, od Jego słów, daje gwarancję prawdziwej wolności, ochrania godność ludzką, wyposaża w siłę, która nie pozwala poddać się temu, co poniża, pozbawia szacunku dla siebie i dla innych. Dlatego bądźmy poddani Jezusowi, a nie będziemy poddani niczemu. w Ewangelii odpowiedzi ukazują drogę za Jezusem, odpowiedzi Jezusa dawane tym, którzy są wzywani. Drogę, która rzeczywiście prowadzi przez bardzo trudne warunki i przez te, możemy powiedzieć, średnio trudne. Lisy mają nory, ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć. Nie jest to nowa prawda w Biblii. Możemy przypomnieć chociażby największego bezdomnego i tułacza, jakim był Abraham, posłuszny Bożemu poleceniu: wyjdź z twojej ziemi rodzinnej, z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę. Nakaz ten był połączony z obietnicą: uczynię bowiem z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i twoje imię rozsławię, stanie się błogosławieństwem, przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi. Ojczyzną Abrahama nie jest jeden miły mu region, kraina przez niego wybrana, wartości przez niego zdobyte, wolność przez niego praktykowana, ale nieznana ziemia, którą daje mu Bóg, a więc największa wartość, bo dar Boga. Nie pozostaje on dzieckiem jednego plemienia, lecz staje się ojcem wielu narodów. Opuszczając ziemię ojczystą, znajduje ziemię świętą, ziemię obiecaną. Można wymienić także innych rezygnujących z doczesnych wartości dla wierności Bogu, dla wierności Jego przymierzu. Można wspomnieć Mojżesza uchodzącego przed gniewem Faraona, Dawida i Eliasza ściganego przez prześladowców, Elizeusza idącego za Eliaszem, w końcu naród izraelski przebywający w niewoli egipskiej, a później w babilońskiej. W takiej sytuacji wierność Bogu jest nie tylko możliwa, choć trudna, ale jest konieczna, bo właśnie ona jest trudna. Kiedy wola ludzka, nasze chcenie nie wystarcza, widzimy lepiej, jak bardzo zależymy od Bożej woli, od Jego chcenia. Dlatego bądźmy blisko Jezusa, On będzie blisko nas. Wzmocnij słabą wolę, ukaże największe wartości, pociągnie do siebie, a następnie poprowadzi do Ojca, którego oglądanie może i ma nas nasycić.
Bardzo dziękuję. Przypomnę Państwu, że uczestniczyliśmy w audycji Szukając Bożego Słowa. Te komentarze do czytań na najbliższą niedzielę będą Państwo jeszcze raz mieli okazję wysłuchać w niedzielę właśnie o godzinie 8:20, kiedy powtarzamy te treści. Dziękuję za obecność w studio.
Bardzo dziękuję za pomoc w prowadzeniu i za uwagę, za te słowa, którymi podzielili się słuchacze, i także za naszą wspólną obecność za pomocą właśnie tej transmisji. Niech uczestnictwo w liturgii niedzielnej ubogaci nas, uzdolni do tego, aby odpowiadać wszędzie, zawsze na ten Boży głos nas wzywający.
A w pochyleniu nad Bożym Słowem towarzyszył Państwu ksiądz doktor habilitowany Artur Malina, biblista z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i dzieła biblijnego Jana Pawła II.